kliwy literackiej mitologii. Także wtedy, gdy sami autor wraz ze współautorami zapewniali go, że sami wszystko zmyślili. Lamek stwierdził wówczas: możemy sądzić, że piszemy fikcję literacką, a nawet, toż to absurd, nie wierzyć w to, co piszemy. Lecz w gruncie rzeczy mówimy prawdę, wbrew samym sobie. Służyć nieświadomie za posłańców Satonży, Kroma, Cthulhu i innych sympatycznych dostojników z zewnątrz. Mitologia literacka Lovecrafta zyskała rzesze autentycznie w nią wierzących, jak i wyznawców, mimo absurdalnych okoliczności narodzin. Do dziś można spotkać ludzi myślących podobnie jak Wulamy. Jak to możliwe? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, potrzeba dokładniejszych badań nad strukturą tej mitologii, wartością, które niesie, i funkcją adaptacyjną. Niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, że choć oryginalna, jest wciąż ciekawym konglomeratem znanych mitów i ich twórczym przetworzeniem, co ułatwiło jej zaszczepienie w naszej kulturze. Niektórzy bogowie, jak Hypnos, Dagon czy Nodens, przeniesieni zostali wprost wcześniejszych wierzy, co nie oznacza, że nie zostali zmodyfikowani. Znalezienie genezy innych, jak Jotsotot, Nerhotep czy Cthulhu, wymaga bardziej wnikliwych badań. Bluźnierczy Cthulhu jest z pewnością najbardziej intrygującym i najpopularniejszym bóstwem z całego panteonu. Po raz pierwszy pojawiający się w opowiadaniu Zeb Cthulhu, napisanym w roku 1926. Choć jego sylwetka jest w pewien sposób antropoidalna, posiada głowę o śmiernicy z twarzą pełną macek, tułowy gąbczasty i pokryty muskami. Ogromnych szponach na przednich i tylnych łapach i długich, wąskich skrzydłach z tyłu.
Ale
właśnie miniaturową, trochę przetworzoną postać.
Chcieli grozę.
Tak. Który przywódz gwiazd, w czasie gdy ludzi jeszcze nie było na Ziemi, wraz ze swoim potomstwem opanował pewien lot pośród bezmiaru Pacyfiku, zakładając na nie miasto Rijek. Prowadził wówczas wojnę z również przybyłymi z kosmosu starszymi istotami. Z bliżej nieznanego powodu jego ziemia uległa nagłemu zatopieniu, pogrążając go samego w głębinach. Choć wydaje się martwy, tak naprawdę wciąż żyje i śni. Kiedy gwiazdy znajdą się w odpowiednim położeniu, Cthulhu znów się wynurzy, aby starać się zapanować nad naszym światem. Już raz to zrobił w pierwszej połowie XX wieku, gdy Rijek na krótki okres czasu wynurzyło się, ale został tymczasowo pokonany przez wendyjskiego marynarza Gustava Johansena. Kiedy znów się pojawi, nastąpi kres obecnej cywilizacji i kres ludzkości. Choć jego wyznawcy twierdzą, że czas ten, ich ponownego panowania, łatwo będzie rozpoznać, ponieważ ludzie staną się podobni do wielkich starych bogów. Wolni i swobodni, poza zasięgiem dobra i zła. Odrzucą wszelkie prawa i zasady moralne. Będą krzyczeć, zabijać i pławić się w radości. Wyzwoleni starzy bogowie nauczą ludzi, jak krzyczeć, jak zabijać, jak radować się i bawić, a cała ziemia rozgorzeje ofiarą całopaloną ekstazy i wolności. Cthulhu posiada wyznawców na całym świecie. Jego kult ma powstawać efemerycznie w różnych zakątkach globu. Być starym jak ludzkość, a jego szczegóły przekazywane są wyznawcom w tajemnicy. Często wpływa na ludzi, przemawiając do nich w czasie ich snu. Wszyscy świadkowie rytuałów uczci Cthulhu wspólnie przyznają, że są one okrutne i przerażające. Niektórzy, poszukując genezy najsłynniejszego z wielkich przedwiecznych, wskazują na hawajskiego boga Kanalowa. Tu mamy jego maorytańską reprezentację. No właśnie, ponoć można to zobaczyć ośmiornicy, bo ja osobiście nie widzę, no ale może ktoś z Państwa się zobaczy. Kanaloa to jedna z nielicznych postaci sakralnych przedstawianych w postaci ośmiornicy. Ponadto włada on magią, znosi kontynenty i układa gwiazdy na nich. Jego odpowiednik z panteonu mieszkańców Markizów, Tarnoa, był ponadto bogiem pierwotnych ciemności, który został zepchnięty do głębi oceanów, gdzie panuje ciemność i cisza. Co nie jest niczym niezwykłym w kulcie Martyzańczyków, składano mu krwawe ofiary z ludzi. Postać powyższego boga, jeśli chodzi o atrybuty, rzeczywiście pokrywa się z Cthulhu. W pewnych sferach, ale nie wiem. Cthulhu to coś więcej niż ośmiornica, nie zamierza wiecznie żyć w głębinach i zagraża ludzkości, czego nie można powiedzieć o Kanaloa. Co najistotniejsze w tej kwestii, nie znalazłem żadnej informacji, która potwierdziłaby, że Lovecraft zdał dobrze mitologię Pacyfiku. W przeciwieństwie do mitologii greckiej, rzymskiej, semickiej czy nazoamerykańskiej. W większości znanych mitologii naturalnych pojawia się, pewien szczególnie podobny element. Postać demona, boga lub bogini, przyjmująca postać węża lub smoka, żyjącego w podziemiach lub w głębinach oceanu, który najczęściej uosabia chaos, zło i zagraża ludzkości. Występuje między innymi w mitologii greckiej jako Tyfon, sumeryjskiej jako Tiamat, anatolijskiej jako Ilujanka, egipskiej jako Apop, skandynawskiej jako Jurmungand. Czasem jest pozytywnym bogiem jak pierzasty wąż Quetzalcoatl, który jednakże, jak widać na przedstawionej ilustracji, domaga się ofiar z ludzi. Czy co najciekawsze i zapewne powiązane z mitologią Cthulhu, jako biblijny Lewiatan, który także jest jego rozwinięciem w późniejszych księgach biblijnych, jest smok z Apokalipsy Świętego Jana. W większości tych mitologii wąż smok, uosabiający chaos, musiał zostać pokonany, by świat mógł zacząć spokojnie istnieć. Czy pamiętacie może Państwo, w jaki sposób został unieszkodliwiony na chwilę Cthulhu przez Johansena? No właśnie, został przebity przez starych. No to jest, może się wydawać trochę dziwne, dlaczego Cthulhu, który jest tak potężny, z przygód gwiazd, nagle zostaje rozerwany przez statek i w ten sposób unieszkodliwiony na dłuższy czas. Dlatego, żeby zrozumieć ten fragment, chciałbym się jeszcze na chwilę cofnąć i przyjrzeć się właśnie Apopowi. Otóż jeśli porównamy Cthulhu do egipskiego wodnego, wężowatego demona chaosu Apopa, sprawa staje się jasna. Apop był cyklicznie pokonywany przez Seta lub Horusa, przebijany statkiem dysku słonecznego lub włócznią kogoś z jego załogi. Johansen nieświadomie odtworzył właśnie ten rytuał, podobnie jak Horus nieszkodliwił akwatycznego boga chaosu. Tu sprawa się wydaje trochę bardziej jasna. Z kolei według skandynawskiej Eddy Poetyckiej, pod koniec czasu, gdy nastąpi zmierzch bogów, Ragnarok, będący jednocześnie końcem tego świata, wąż Jurmungand wyłoni się z oceanu i zacznie wypływać z siebie jad, który pokryje ziemię i niebo. Nawet tak potężny bóg jak Thor, który w końcu zabije demona, umrze w wyniku działania jego trucizny. Nie trudno dostrzec to podobieństwo do zagrażającego powstania Cthulhu. Z kolei Apokalipsa Świętego Jana, w Apokalipsie Świętego Jana znajdziemy takie oto fragmenty. Inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia. I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem i wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I został wtrącony wielki smok, wąż starodawny, który zwie się diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został wtrącony na ziemię, a z nim wtrąceni zostali jego aniołowie. Biada ziemi i morzu, bo wstąpił do was diabeł, pojający wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, a smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z głów, jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za bestią i pokłon oddali smokowi. A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa. Nie trudno dostrzec podobieństwo Cthulhu do smoka i bestii, wstępującego z gwiazd na ziemię wraz ze swoimi dziećmi, toczącego wojnę ze starszymi istotami, wyłaniającego się z morza, zagrażającego ludziom, zwodzącego ich, który mówi wielkie rzeczy i bluźni. Ponadto, który wydaje się martwy, ale wcale taki nie jest. Jak mówi słynny dwuwierz, nie jest umarły ten, który spoczywa w wiekach. Podobnie jak jedna z głów bestii, która wydawała się śmiertelnie zraniona, okazuje się cudownie leczona. W tym momencie dochodzimy do kolejnego elementu zagadki tłumaczącego, co było źródłem, z którego kształtowano Cthulhu. Sam Lovecraft, opisując jego kult wśród Eskimosów, nawiązuje do boga świata podziemnego, którym jest Tornasu. Głębnie przez niego nazywany Tornasukiem. Jestem przekonany o tym, że Lovecraft czerpał informacje o nim tylko z XIX-wiecznego indeksu piekielnego autorstwa Jacques Augusta Simona de Terrance, ponieważ powtarza obecnie eskimoskim bogu słowo słowo to co autor to sobie wie encyklopedii. Czyli po prostu Jacques Auguste Simon de Terrance nazwał Tornasuka diabłem, wiążąc go ze smokiem apokaliptycznym, no jak widzimy to podobieństwo, chociażby nawet fizyczne, no, jest nie za bardzo przypomina. Więc tutaj mamy po prostu jakiegoś niedźwiadka, który pomaga szamanom w leczeniu kolegijskim osób. No ale tak jak mówiłem, najważniejszy jest element, że Tornasuk był uważany przez Augusta, rzeka Augusta za diabła. Na samym początku opowiadania, za którą Lovecraft sam daje podpowiedź, skąd czerpał swoje inspiracje, wskazując m.in. na książkę Kult Wieś w Europie Zachodniej autorstwa Miss Murray. Autorka, jako etnolog, po wnikliwym przesłuchiwaniu źródeł z procesów czarownic, wysunęła teorię, że istniał tajemny kult wieś w Europie, który czcił przedaryjskich i przedchrześcijańskich bogów i bogin płodności, nazywany przez nową religię diabłami, w którym składano także ludzkie krew. Co ma wspólnego prymitywny sabat czarownic z kultem przybyłego z gwiazd Cthulhu? Po pierwsze, są go najczęściej nie Alijczycy lub Wieszańcy raz, co dla Lovecrafta, stojącego przy tragicznie prymitywnej odmianie rasizmu, bo już samo w sobie objawem degeneracji pokrywało się poniekąd z historią głowy. Po drugie, Lovecraft bardzo pieczołowicie pisał rytuał uczci Cthulhu. Przyjrzyjmy się uważnie niektórym jego fragmentom. To jest fragment oczywiście zadania inspektora Lagrasa. Tylko poezja albo obłęd mogły usprawiedliwić wrzaski, jakie docierały do Legrasa, kiedy brnęli przez czarne grzązawisko w kierunku czerwonego blasku i przytłumionego bicia w bębny. Istnieją odgłosy właściwe ludziom i właściwe zwierzętom. Straszne są jednak są one wtedy, gdy słyszymy głosy ludzkie, a zdają się je wydawać dzikie bestie. Zwierzęca furia i wyłudzana orgia zbijały się do demonicznych wyżyn, przecinane wyciem z krzyczącym wrzaskiem najwyższej ekstazy, która rozdzierwała i wibrowała w tym spowitym nocą lesie niczym złowroga burza odbywająca się z piekielnych głęb. W naturalnej przysiedze, jaką było bagnisko, widniała porosłą trawą wyspa wielkości około akra, bez drzew i w miarę sucha. Na niej właśnie poskakiwała i biła się horda ludzkich potworów, jeszcze bardziej niesamowita niż na obrazach Simona Angeroli. Naga gromada hybrydów ryczała, wyła i spazmatycznie wyginała się wokół ogromnego ognia w kształcie pierścienia, gdy rozchylała się zasłona dymu, ukazywał się stojący w samym środku ogniska wielki, granitowy monolit, wysoki na jakieś 8 stóp. Na jego wierzchołku spoczywała absurdalnie mała i dziwacznie wyrzeźbiona statuetka. Z szerokiego kręgu 10 platform rozstawionych w regularnych odstępach wokół spowitego ognia monolitu zwisały głową w dół ciała owych mieszkańców osady, którzy zniknęli. Po środku tego właśnie kręgu, stojący kołem, wierni skakali i ryczeli, przesuwając się w prawo, co jest bardzo ważne, przesuwali się odwrotnie wskazówek zegara. W bezustannych bakanaliach pomiędzy kręgiem ciał i płonącym ogniskiem. Porównajmy to z następującymi fragmentami kultu wieś w Europie Zachodniej Missouri. Wraz ze swymi dwiema córkami i pewnymi innymi osobami, diabelskimi poplecznikami, całym owym gronem, tańczyły razem wokół wielkiego głazu pod przewodnictwem szatana ich mistrza przez długi okres czasu. Jeanette Lucas. Tak, już wracała jedna kartka. Jeanette Lucas została skażona o tańczenie w kręgu tanecznym podczas tego samego wydarzenia. Beatrice Robi została opisana jako notoryczna wiedźma udająca się pod przewodnictwem diabła i mistrza z pewnymi innymi osobnikami, owymi diabelskimi poplecznikami do kraju Lacz, aby tańczyć tam razem wokół wielkiego głazu przez dłuższy okres czasu, jak tam diabeł i mistrz grał przed nią. Taniec jest dziwny i straszny, a także diaboliczny. Polega na obracaniu się plecami do siebie, braniu innej osoby do ręki i skakaniu wraz z innymi ponad ziemię, następnie potrząsaniu głowami do przodu i do tyłu niczym antykrysty. Nie wiem, jak skacze, jak tańczą antykrysty, no ale któryś z nich, który to by już nie wiedział. Oraz kręcenie się jakby obie tańcerze byli szaleńcami. Jako, że tańcerze byli zwróceni twarzami do zewnętrznej strony kręgu, to znaczy, że obracali się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu słońca. Również w odpowiadaniu pradawna magnia Algernona Blackwooda, pisarza uwielbianego przez Lovecrafta, a nawet cytowanego na samym początku ze Cthulhu, znajdziemy opis bliźniaczo-podobnego sabatu czarownic. Tylko, że w opowiadaniu Blackwooda uczestnicy rytału tańczą dookoła potwornej, monstrualnej postaci siedzącej na tronie, którą jest matka jednej z czarownic, monstrualna matka. W tym miejscu dochodzimy do kwestii statuetek Cthulhu. Posiadać nimi wyznawcy kultu wiedź, eskimosi, tajemniczą miały być powszechne na Ziemi. Czy historia zna jakieś dziwne statuetki, które ludzie w czasach prehistorycznych przetrzymywali, oddawali im cześć, które przedstawiały postać sakralną, występującą powszechnie w wielu nawet odległych społecznościach ludzkich, która związana była z kultem płodności? Tak. Najpierw przyjrzyjmy się wizerunkowi Cthulhu, stworzonego i narysowane przez samego Howarda Phillipsa Lovecrafta. On jest nie mówi więcej niż współczesne przedstawienia, które są trochę inne. Proszę zwrócić uwagę na to, jaki on jest tłusty. A teraz proszę spojrzeć na następujące eksponaty. Takie wizerunki Magna Mater, czyli Wielkiej Matki, bogini, której największą część oddawano prawdopodobnie w czasach prehistorycznych, znajdziemy wśród wykopalisk europejskich, jak i u Eskimosów. Ich mniejsze położenie w trakcie odbierania porodu trzymają ją w dłoniach. Zwróciłem już uwagę na to, że Algernon Blackwood opisuje sabat wcześniej niż Lovecraft, bo umieścił właśnie taką boginię w miejscu, w którym później Lovecraft ulokował statuetkę Cthulhu. Lovecraft oczywiście znał kult Magna Mater. Wyraźnie do niego nawiązuje w opowiadaniu Szczury w murach, wspomina także opisywaną złotą gałąź autorstwa J.G. Frasera, opisywaną złotej gałęzi przez Frasera, frygijską boginię Kybele. Nie bez powodu na początku opowiadania z Cthulhu również wspomina dzieło Frasera. W kontekście Magna Mater i jej korelacji z Cthulhu, bogini Kybele jest szczególnie ciekawa. I wierni tańczyli w objastycznym tańcu przed jej ołtarzem ściekającym krwią ofiar. Mężczyźni, którzy chcieli być kapłanami, czytali sobie penisy, rzucając je na ołtarz. Często już po rytualnym szarpu padali w depresję, a ich tragiczny stan ducha, o czym pisał Fraser, czy wspominał Lovecraft, opisał w swym poemacie rzymski poeta Catullus. Prawda, że nie z tego zbiegu okoliczności się będzie miała?